piękna skrzynka jest z Allegro. Myślę, że przeznaczenie skrzynki jest zupełnie inne i nawet producent się nie spodziewał, że ona będzie wykorzystywana na farby. To narzędziowa skrzynka stricte.
Po rozpoczęciu malowania okazało się, że właśnie zakupy w sklepie artystycznym i w ogóle wszelkich sprzętów związanych z malowaniem są tak dużą przyjemnością. Wybór kolorów, właśnie pędzli, jest po prostu przyjemnością. Jest w tym magia. No.
A ty kiedy to
odkryłaś? Jest w tym, no 3 lata temu. Byłam na urlopie zdrowotnym i moja sąsiadka właśnie, która jest już na emeryturze, która chodziła tutaj zresztą do szkoły. Ja podziwiałam jej pracę i zaczęłyśmy rozmawiać o tym i dzięki niej przyszłam. I się okazało, że to jest ta przestrzeń, której mi chyba brakowało. To są wyzwania generalnie jednak ciągle, bo no, ja ciągle się uważam za amatorkę i ciągle się uważam za osobę, która zaczyna, chociaż czuję się już coraz pewniej i z tego się bardzo cieszę. I to są takie efekty jakby i ta wartość dodana tych spotkań, że tak naprawdę po prostu odkrywasz tą przestrzeń, która w tobie gdzieś drzemała, która była, a dzięki właśnie temu, że nauczyłaś się, tak, że Eliza pokazała nam, w jaki sposób to zrobić, no możesz to realizować. Mhm. Teraz wchodzę w oleje, to jest dla mnie nowa przestrzeń. Wcześniej były akryle, to w ogóle też jeszcze akwarele, także to wszystko, jest tego dużo, ale to też jest fajne, bo jest ciekawe.
Mam zaszczyt prowadzić tutaj tą naszą szkołę i współpracujemy z dziewczynami. Tak naprawdę bardzo się przyjaźnimy wszystkie. Tworzymy tutaj tak zwany klub wzajemnej adoracji. To się tak ładnie nazywa, dlatego że tak naprawdę ja przekazuję jedynie techniki, możliwości. Każdy obraz można namalować na tysiące tak naprawdę sposobów, a my szukamy tego jednego, który będzie odpowiadał akurat osobie, która wykonuje daną pracę, ale również pewnemu poziomowi, czyli możliwościom, jakimi dysponuje w danym momencie. Każdy obraz musi być zakończony sukcesem, nie ma u nas innej możliwości, i dopasowany do indywidualnych potrzeb. Dlatego dziewczyny malują tutaj bardzo różne rzeczy. Każdy wybiera coś, co mu w duszy gra. Jedni malują abstrakcje, inni malują pejzaże realistyczne. Dziewczyny pracują sobie różnymi technikami. Farby akrylowe, farby olejne. Są te techniki również mieszane, grubofakturowe. Mamy pasty strukturalne, które wystają mocno z obrazu. Pracujemy również złotem płatkowym. No i całą masą ciekawych rzeczy. Jak trzeba, również polewamy obraz farbami, chlapiemy. Czasami go trzeba rzucić, mocno schlapać. Czasami trzeba włożyć do wanny, zmoczyć płótno. Wymyślamy sobie techniki, sypiemy piachem, tak naprawdę możliwości są absolutnie nieograniczone, kwestia jest tylko naszej wyobraźni. Dlatego też mamy przystosowaną pracownię w taki, a nie inny sposób, to znaczy płytki są po prostu pod sam sufit. Nie ma tutaj najmniejszego problemu z pochlapaniem, ze zmyciem, z rozlaniem. Łazienka z wanną są całkowicie przystosowane do tego, żeby włożyć obraz ociekający po prostu farbami. Ubranka są zawsze przygotowane również do tego, że można je wyrzucić później. Mamy też nasze śmieszne fartuchy malarskie, które są całe kolorowe od góry do dołu i dzieciaki są po prostu szczęśliwe. Sporo mamy też osób dorosłych i o ciekawostka, są to głównie panie. Zdarzali mi się panowie, ale to naprawdę były rodzynki, tak? Było bodajże 3 panów. Natomiast absolutny większy procent stanowią kobiety. Bardzo często są to mamy dzieci, które najpierw przyprowadzają pociechę, a potem okazuje się, że same bardzo szybko wkręcają się i zaczynają malować, bo widzą, że... No właśnie, tutaj dziewczyny są tego przykładem, Anetka, Kasia po kolei, tak? Zresztą Dorotka też przyprowadzała swoich synów bliźniaków, Marta teraz przyprowadza córkę, Małgosia zaczęła od córki, więc tak naprawdę to dzieci są tym motorem, który potrafi nas dodatkowo zmotywować do tego, żeby zacząć coś robić samemu, bo skoro małe dziecko potrafi, takie wychodzą efekty, to dlaczego ja mam nie dać rady? I w tym momencie okazuje się, że wszystkie te bariery nagle zostają gdzieś tak naprawdę zrzucone. Przychodzimy I po pierwszych zajęciach okazuje się, że to naprawdę nie jest żaden problem usiąść i po prostu zacząć malować. Pod odpowiednim kierunkiem, podczas pokazywania odpowiednich technik, sposobu przekazu, malowanie może być niezwykle przyjemne i takie zupełnie bezstresowe. Mało tego, okazuje się, że te zajęcia stanowią naprawdę tak potężny rodzaj relaksu, że dziewczyny, które często mają jakieś problemy swoje, tak jak zresztą każdy, czasami przychodzą zdołowane, coś się nieciekawego dzieje, prawda, w życiu i nagle potrafią zupełnie się wyciszyć, wymazać, następuje taki totalny reset i pod koniec zajęć wszystkie już takie szczęśliwe, zadowolone wychodzą.
Pierwsze moje kroki były takie, że przyprowadziłam tutaj swoją Paulinkę, córeczkę, za namową jej koleżanki, a później niestety zdarzyło się tak, że wybuchła cała ta pandemia i Eliza zaczęła prowadzić zajęcia online. Zaczęła prowadzić te zajęcia z akwareli, przy czym moje dziecko było tak dosyć świeże na lekcjach i nie bardzo sobie radziło z akwarelą. Więc żeby jej pomóc, zaczęłam w domu malować pod dyktando Elizy, ćwiczyć tą akwarelkę i pokazywać córce. A później przyszły wakacje, można było wrócić. I najpierw wróciła moja córka na zajęcia wakacyjne, a zaraz za nią przyszłam ja za namową Elizy, żeby spróbować. I tak już zostałam od roku. Uspokaja mnie to, że mam czas na refleksję nad sobą, nad swoim życiem, szkolić się, być lepsza. Do córki mnie to zbliżyło, bo dzięki temu mamy wspólną pasję, wspólne tematy. Pokazujemy sobie różne techniki, prace. Ona maluje w tej chwili akrylem jeszcze, natomiast ja już przeszłam na farby olejne. Ona wybiera oczywiście obrazki bardziej takie dziecinne, ja bardziej może pejzaże.
I moja córka uczęszcza do akademii tutaj już trzeci rok, teraz będzie. I też mnie tak zaraziła po prostu tym, że przychodzi taka wyluzowana, odstresowana, zapomina o wszystkim. Przynosi piękne obrazy, oczywiście. I to jest bardzo miłe, więc trzeba pomyśleć o sobie. I stwierdziłam, że miło by było spróbować. A co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Wystarczy obejrzeć kilka filmików, które właśnie Eliza pokazuje nam na internecie, gdzieś na YouTubie, czy na, chyba jak dobrze pamiętam, stronę Malujmy, czy Malujemy. I właśnie podglądając to wszystko, można się dużo rzeczy nauczyć. I to tak człowieka motywuje, że mimo wszystko, jak człowiek nie ma tego czasu, chce przyjść, spróbować, zobaczyć, jak ona to rzeczywiście uczy, jak przekazuje tą wspaniałą wiedzę i się nie udzieli.
Maluję bez wzoru z głowy. Wiem ogólnie, jakie ma być założenie, co chcę uzyskać i tak dojdzie złoto płatkowe i później przecierki, więc ta struktura wychodzi na zewnątrz.
Jak to było od początku? Malowaliśmy najpierw mnóstwo obrazów na sprzedaż, dlatego że trzeba było się z czegoś przecież utrzymać. I taka śmieszna, ciekawa sytuacja. Trafiliśmy na człowieka, który jeździł po wsiach, i to były bardzo dalekie, głębokie wsie, typu jakieś tam Bieszczady, takie, gdzie naprawdę nawet dróg już nie było. On chodził od wioski do wioski i robił zamówienia. Zamówienia na obrazy malowane na płytach, zamówienia, pamiętam, na porcelanki nagrobne. I to były jego główne takie zamówienia. Facet zarabiał gigantyczne pieniądze na tym, w ogóle jak na tamte czasy. Myśmy wtedy byli jeszcze bardzo młodzi i weszliśmy w nim układ malowania na zamówienie. Dał nam kilka takich wzorków, to było chyba tam 6 czy 7 wzorników, które trzeba było powielać. No ale nie było to takie proste, bo tak jak mówię, płótna w tym czasie jeszcze za bardzo nie można było kupić takiego gotowego, jeśli było, to było bardzo drogie. Natomiast myśmy musieli malować za bardzo małe pieniądze, bo mieliśmy taką propozycję dużo, ale tanio, więc malowaliśmy na płytach, które on nam dostarczał, pilśniowych, które były rozstawione po całym mieszkaniu, od wszystkich pokoi po kolei, poprzez kuchnię, łazienkę, przedpokój i te płyty były zawsze tego samego formatu, bo to mu wchodziło dokładnie do samochodu. czyli 45:90, pamiętam jak dzisiaj, musieliśmy zagruntować najtańszym możliwym gruntem, czyli nawet nie gesem, tylko po prostu zwykłą emulsją, po czym musieliśmy jeszcze ze swoich materiałów namalować te obrazy. I nasze farby artystyczne, te, którymi dzisiaj pracujemy, nie wchodziły w grę z racji ceny, bo myśmy naprawdę bardzo mało zarabiali na tym malowaniu, a musieliśmy namalować 40-50 obrazów miesięcznie. Naprawdę tak było. Więc kupowaliśmy coś, co się nadaje w ogóle do malowania, czyli takie długie barwniki w sklepach, typu właśnie tak jak teraz jakieś budowlane. I to były barwniki, które mieszało się na przykład z emulsją. Rozrabiało się miskę farby, tak jak do malowania ściany, i ja kilka zawsze takich misek miałam, tych podstawowych różnych kolorów, miałam pędzle i chodziłam z tymi miskami i malowałam na przykład 10 takich samych nieb, tak? Czyli było niebo i chmury i na 10 obrazek dokładnie to samo. Potem musiałam się bardzo szybko namalować, nauczyć malować trawę w identyczny sposób, jak od maszyny. Śmieliśmy się, że mamy taką małą chińską fabrykę po prostu w domu. Namalować 10 takich samych domków i tak dalej, i tak dalej. I tworzyliśmy po prostu coś jak maszyna. Po czym ten obraz musiał jeszcze wyglądać na koniec dobrze i musiał być zawerniksowany. I jak się człowiek nauczy malować takich rzeczy, najgorszymi materiałami z możliwych, na najgorszych możliwych podkładach, to później wszystko inne wydaje się już być absolutnie genialne. Ja zawsze zresztą staram się wyciągnąć zawsze plusy z każdej najtrudniejszej sytuacji. Wiem, że każdy medal ma dwie strony. I nawet jeżeli nam się wydaje w życiu, że coś jest głupie, takie ciężkie, niepotrzebne, to później się okazuje, że wynosimy z tego jakąś ważną naukę. I okazało się, że z tych właśnie takich śmiesznych obrazków malowanych gdzieś tam po wsiach wyniosłam mnóstwo nauki, a mianowicie musiałam sama wymyśleć sobie przeróżne techniki, które pozwoliły mi na uzyskanie bardzo szybkich efektów. A tego niestety nikt inny cię nie nauczy, nikt ci tego przecież nie pokaże. To wszystko trzeba wyrobić sobie samemu. Nauczyłam się wtedy techniki tapowania, używania odpowiednich na przykład pędzli i to takich nietypowych, bo na przykład takich budowlanych, które pozwalały na uzyskanie bardzo szybko rewelacyjnej jakości trawy na przykład. Albo w jaki sposób zbudować szybciutko na obrazie drzewo liściaste, iglaste, jakich technik użyć. Czasami używało się widelców, słomek na przykład, które wycinałam na końcu, robiłam z tego mały kwiatuszek i traktowałam jako stempelek do, na przykład do namalowania bzu. Okazało się, że naprawdę mnóstwo rzeczy, które leży gdzieś pod ręką, które są po prostu zazwyczaj wyrzucane jako śmieci, nadaje się jako genialne na przykład narzędzie malarskie. I tak metodą prób i błędów, metodą takiego naprawdę niesamowitego różnego doświadczenia, używania różnych nietypowych przedmiotów, zaczęłam odkrywać mnóstwo różnych bardzo ciekawych technik, które później zaczęłam przekładać na techniki takie już profesjonalne, malarskie, na płótnie, lepszymi materiałami, farbami, ale też bardzo dużo się nauczyłam od dzieci samych. Dlatego, że dzieci bardzo często w sposób zupełnie intuicyjnie naturalny odkrywają w sobie takie różne przekazy. Pamiętam, kiedyś byliśmy z całą grupą dzieci na plenerze nad morzem i malowaliśmy plażę. W pewnym momencie dzieciaki zaczęły tak same z siebie do grubej warstwy mokrej farby przyklejać piach z plaży. Okazało się, że technika po prostu wychodzi rewelacyjna. Potem złapała nas burza, biegliśmy z tymi mokrymi płótnami przez cały długi las, aż dobiegliśmy do naszego ośrodka i deszcz spowodował fantastyczne zacieki. Okazało się, że obrazy, które były najpierw posypane piachem, a potem jeszcze przeszły tą wodą ociekającą, co prawda z tych dzieci również ociekała ta farba i woda. Wyglądaliśmy po prostu nieziemsko w momencie, kiedy wpadliśmy na czyściutką jadalnię naszego ośrodka. Środka, ale już wszyscy wiedzieli, że to jest grupa malarska z Lublina, więc nie było w sumie problemu. Natomiast obrazy wyszły rzeczywiście rewelacyjnie, później zrobiliśmy tą wystawę i znowu kolejne wnioski, jakie się pojawiły. Można używać naturalnych zupełnie jakichś elementów, tak, z natury, z przyrody, można korzystać z ociekającej wody, można przykleić do mokrej farby piach. Potem zaczęliśmy łączyć to na przykład z klejem stolarskim. małego dziecka wiedziałam, kim chcę być i co chcę robić. Tutaj pod tym względem rzeczywiście nie miałam nigdy żadnej wątpliwości. I wszyscy dookoła zresztą byli w pełni uświadomieni, więc zaczęłam malować i rysować, od kiedy byłam po prostu w stanie. Jak już dostałam, dorwałam się do kredek, czegokolwiek, co tylko mogło służyć rysowaniu, malowaniu, to też całe dnie rzeczywiście nad tym spędzałam. Dosyć wcześnie zaczęłam pracować takimi profesjonalnymi farbami, o ile można je nazwać profesjonalnymi, bo pamiętajmy, że ja się urodziłam w 1974 roku. W związku z tym, kiedy byłam jeszcze dzieckiem, bardzo kiepsko było z materiałami plastycznymi na rynku. Jedyne farby, jakie można było takie do malowania w ogóle na czymkolwiek typu płótno, o płótnie też zresztą nawet nie było mowy, bo to były płyty pirśniowe na początku, gruntowane zwykłą emulsją, czy jakimś tam po prostu wapnem. Jedyne farby to były na targu od Rosjan, którzy przyjeżdżali i sprzedawali jakieś po prostu takie małe kompleciki farb olejnych. Te farby były strasznie toksyczne, potwornie śmierdziały. Mi to oczywiście nie przeszkadzało do momentu, do kiedy nie zaczęłam mdleć rzeczywiście, bo potrafiłam siedzieć na przykład 13 godzin malując cały czas obraz bardzo blisko twarzy, bo robiłam mnóstwo szczegółów. No więc zdarzyło mi się naprawdę dwa razy w wieku dziecięcym, że zemdlałam, nie doleciałam do balkonu, no ale nie zniechęciło mnie to. Potem w okresie w zasadzie jeszcze podstawówki miałam wujka, takiego zupełnie przyszywanego wujka, któremu mój tata zorganizował pracownię malarską, ponieważ był niesamowicie zdolny, ale biedny. Pochodził ze wsi, potężny talent, a mój tata często pomagał ludziom, tak? Był troszeczkę takim filantropem, można powiedzieć. Zorganizował mu tą pracownię i dawał mu zlecenia. Pamiętam, że wujek Heniek, bo tak się nazywał, malował fantastyczne kopie obrazów, na przykład Chełmońskiego, malował konie, które do tej pory pamiętam łby, malował pejzaże unoszące się, ptaki wzbijające na wodę, takie bardzo typowo właśnie polskie klimaty. I oczywiście z fascynacją zawsze przyglądałam się, jak on to maluje, chodziłam do jego pracowni i wiele rzeczy mi już wtedy pokazywał, w jaki sposób pracować farbami, jak je mieszać, jak uzyskiwać odpowiedni światłocień. Oczywiście bardzo chętnie się uczyłam i oczywiście byłam też fanką oglądania albumów, ponieważ wtedy w telewizji w ogóle nie było żadnych tego typu programów, a już na pewno nie było tego typu zajęć nigdy, na które mogłabym chodzić, w których mogłabym uczestniczyć i dowiedzieć się cokolwiek na temat technik. Więc miałam to szczęście, że miałam wujka Henia, który fantastycznie malował i pokazywał mi te wszystkie techniki, a ponadto byłam stałym bywalcem naszego zamku lubelskiego. Jako dziecko po prostu zupełnie sama wsiadałam w autobus, jeździłam, wszystkie panie mnie znały w tej sali potężnej z obrazami, potrafiłam tam 2-3 godziny spędzić i przyglądać się bardzo długo po prostu obrazom. Zastanawiałam się, w jaki sposób jest na przykład twarz namalowana, dlaczego widać tam odcienie błękitów i zieleni. Jak to jest możliwe, że ta twarz wygląda bardzo realistycznie, a ma takie nietypowe kolory. Więc naprawdę bardzo mnie to fascynowało właściwie od małego. Przyjeżdżałam do domu, kiedy się już tak napatrzyłam, siadałam i zaczynałam sama pracować. No i to trwało oczywiście całą podstawówkę. Już w okresie tej podstawówki, 7, 8 klasa, przynosiłam pani na plastykę właśnie również takie kopie już różnych znanych polskich artystów, między innymi właśnie tego Chełmońskiego, a potem oczywiście liceum plastyczne, no bo jakże mogło być inaczej. Więc zapowiedziałam wszystkim, wiedziałam, że bardzo trudno jest się dostać, bo było wtedy 7 osób na jedno miejsce, egzaminy były naprawdę trudne, ale powiedziałam rodzicom, że mogę zdawać 10 razy, aż się dostanę. Trudno. Na szczęście udało mi się za pierwszym razem. Ja oczywiście byłam najdumniejszym człowiekiem na całym świecie, więc wyglądałam totalnie wtedy jak artystka, totalnie, pod każdym względem. Jakieś włosy, pamiętam, pomalowane na pomarańczowy kolor, mnóstwo warkoczyków, dzwony, długie torby gdzieś ciągnące się za mną, no i oczywiście ta potężna, taka wielka teka na największe formaty kartonów. Płótna wykonywaliśmy wtedy sami, to znaczy zbijaliśmy sobie krosno, musieliśmy naciągnąć materiał, a że z materiałami też było w tamtych czasach kiepsko, czasami były to jakieś stare prześcieradła, stare zasłony, które się nadawały, do tego szły oczywiście gwoździe, cięliśmy sobie kawałki dekturek, no i przybijaliśmy, w odpowiedni sposób naciągało się to wszystko, potem był kupowany klej kostny, który nieprawdopodobnie śmierdział, bo trzeba go było najpierw ugotować z wody, wodą, więc smród był taki po prostu, że cały blokaż kipiał. Potem się to wcierało, następnie malowało się emulsją, ponieważ chyba, że czasami udało się zrobić samemu grunt, ale to też nie było do końca takie proste. Na temat takich specjalistycznych metod tworzenia już gruntu i technologii malarskich dowiedziałam się już dużo na studiach później. I rzeczywiście robiliśmy ikony, przygotowywaliśmy specjalnie deski pod ikony, 7 warstw nakładało się tego gruntu, szlifowało się idealnie. Bardzo taka ciekawa osoba nas uczyła, pamiętam pani profesor, która miała ogromną wiedzę na ten temat, ponieważ była też konserwatorem sztuki. I przekazała nam dużo technik, które właściwie do tej pory gdzieś stosuje. Na przykład sami robimy zupełnie tutaj w domu u nas werniks, tak, który uważam, że jest chyba najlepszy na rynku, a składa się tylko z 2 tak naprawdę podstawowych składników, tylko w odpowiednich proporcjach. No i oczywiście jak skończyłam te studia już artystyczne, to trzeba było coś dalej zacząć ze sobą robić, a życie artysty naprawdę nie jest proste. Młody człowiek, który kończy studia artystyczne i nie ma tak naprawdę od razu gdzieś jakiegoś wsparcia, pomocy, ukierunkowania, staje przed takim dylematem, co ze sobą tak naprawdę zrobić. No bo tak, potrafię malować, więc maluję, no ale co dalej? Muszę gdzieś stanąć, sprzedać te obrazy. Był taki czas, kiedy myśmy byli bardzo młodzi, bo z moim mężem w ogóle poznaliśmy się w 6 klasie podstawówki. Tak naprawdę chodziliśmy razem do szkoły, także jestem strasznie monotematyczna, jeśli chodzi o związki. No i bardzo wcześnie też urodził nam się pierwszy syn Mateusz, który teraz notabene tak uczy razem z nami malarstwa, grafiki komputerowej, fantastyczny człowiek młody, ale nie było nam łatwo. Naprawdę nie było to proste, więc zamieszkaliśmy na początku gdzieś w wynajmowanym mieszkaniu i trzeba było z tej sztuki się utrzymać. Mój mąż jest generalnie z zamiłowania malarzem i pamiętam go jeszcze w podstawówce, jak fantastycznie rysował i wykonywał zawsze genialne rysunki satyryczne. Po prostu drugi Mleczko. Jest rewelacyjny. Nawet wygrywał poważne konkursy gdzieś w takich czasopismach artystycznych. Natomiast jego rodzice byli przeciwni temu, żeby poszedł do liceum plastycznego. Dużo osób w tamtych czasach uważało, że życie artysty jest po prostu fatalne. Nie dość, że nic nie będzie w stanie zarobić, utrzymać się z tego zawodu, no to na dodatek jeszcze pewnie popadnie w narkotyki, w picie, we wszelkie używki, no bo z czym się nam kojarzy generalnie artysta? No taki kiedyś był utarty slogan i tak było, nie oszukujmy się. W związku z tym poszedł na studia politologiczne. Niewiele zdziałał w tym kierunku, ponieważ jak się okazuje, tak naprawdę pierwsza miłość, pierwsze zamiłowanie i to, co w nas drzemie, zawsze gdzieś później w pewnym momencie wychodzi. Jeżeli nie chcemy być nieszczęśliwi i pracować cały czas w zawodzie, którego nie lubimy, musimy się zdecydować jednak pójść za głosem serca. I tak było też w tym przypadku, ponieważ to go zawsze najbardziej pociągało, pomimo tego, że akurat nie skończył żadnej uczelni w tym kierunku, zrobił kurs w ogóle pedagogiczny, tak, żeby też móc tutaj dobrze przekazywać tą wiedzę, uczyć i pracuje cały czas razem ze mną od samego początku i malujemy obrazy, czyli to, co potrafi dobrze naprawdę robić i uczymy i przekazujemy tak samo tą wiedzę i w tym się czuję szczęśliwy i spełniony.
Ze mną było tak, że to też od początku podstawówki praktycznie jak zaczynała się matematyka i w pewnym momencie zagapiłem się, nie wiedziałem co się dalej dzieje, żeby nie marnować czasu, brałem ten zeszyt i zacząłem rysować, no bo po co marnować czas, prawda? Takie były początki. Używaliśmy wszystkiego. Od cyrkla zaczynając, przez ołówek, przez długopis, także szkice, rysunki plus komiksy.
Komentowałeś rzeczywistość?
Tak, starałem się jak mogłem na bieżąco.
Na przykład?
No na przykład rysowaliśmy karykatury nauczycieli, scenki sytuacyjne, opatrzone jakimiś komentarzami. Tak to wyglądało na samym początku. Malarstwo jest dniem powszednim. U nas w domu mamy firmę rodzinną, która zajmuje się tym na co dzień, także właściwie żyjemy tym od rana do wieczora.
Rzeczywiście parę schodków i już jesteśmy na górze, aczkolwiek cały nasz dom to jest jedna wielka szkoła tak naprawdę, bo przecież tutaj jest na parterze pracownia malarska, piętro niżej, natomiast jest pracownia Mateusza z grafiki jeszcze komputerowej, gdzie obok jest pralnia na przykład. Na górze znowu jest Mikołaj, najmłodszy syn ma swój pokój, gdzie też też odbywały się zajęcia komputerowe z grafiki między innymi, więc my tak naprawdę żyjemy w jednej wielkiej pracowni malarsko-artystycznej.
Jestem starszym synem i prowadzę też tutaj zajęcia z grafiki komputerowej i malarstwa i czuję się no jak w domu generalnie. Dzień jak co dzień. Budzę się, trzeba to wszystko przygotować, posprzątać. Później prowadzimy zajęcia, w międzyczasie niektórym głodnym dzieciom robimy obiad. Herbatkę, soczki. Tak, jakieś wypieki domowe, chlebki, cebularze.
Z naszych obserwacji wynika, że im taki człowiek jest młodszy, on jest tym bardziej otwarty, jest bardziej możliwy do urobienia. Nie ma stresu przychodząc na zajęcia, on pracuje impulsywnie. Gorzej z osobami starszymi, które już mniej więcej na przykład coś sobą prezentują i boją się na przykład skompromitować, prawda? Ale to też po jakimś czasie udaje się w miarę tej naszej miłej atmosfery tutaj te osoby odprężyć i to działa. Ale dzieci są najbardziej chłonne. Dzieci nie mają zahamowań, nie mają jakichś takich sytuacji stresogennych, które by je ograniczały i najłatwiej jest je w miarę wdrożyć w to malarstwo.
Zawsze chciałem osiągnąć coś całkowicie sam i tak naprawdę to w większości rzeczy nauczyłem się całkiem sam. Mimo, że mam rodziców artystów, którzy świetnie się na tym znają, ale jak to dziecko, które dorasta, po prostu ma taki okres buntu. Żeby było śmieszniej, to najpierw zacząłem studiować fizjoterapię i uczyć się języka norweskiego, bo miałem zamiar zrobić coś totalnie innego od reszty rodziny. Ale prędzej czy później, myślę, że to po prostu tak genetycznie wychodzi z człowieka jednak ta smykałka do tych wszystkich manualnych czynności. I zdecydowałem się jednak skupić na sztuce. Pozostałem przy naszym interesie rodzinnym, tak samo jak zresztą mój młodszy brat też już się interesuje sztuką, maluje oraz gra na gitarze elektrycznej. Lubię mieć fach w ręku, lubię go rozwijać, malować, rysować, tworzyć też grafikę 3D na komputerze. Tak naprawdę to zależy, na co mam w danym momencie ochotę. Czasami siadam do płótna i tworzę abstrakcję, czasami maluję coś fotorealistycznie, a czasami po prostu pójdę i stworzę jakiś swój własny świat w 3D.
Tak, czy na tej ramię, mowa.
Tak. A ja
i złoto, i srebro.
Tutaj te takie właśnie.
A chcesz na gładko namalować, czy z fakturą ścianę?
Ojej,
no właśnie, to jest ważne.
Bo wiesz, bo jeżeli z fakturą...
Wiesz co, bo zobacz, bo tu jest tylko tego tyle
no,
i
ale
koniec,
to bazę.
I tu już rama, więc to jest tylko ten obszar.
Wiesz co, ale w tym miejscu, gdybyś chciała dać strukturę, to trzeba by było położyć najpierw pastę strukturalną, zaczekać, ażeby z niej dopiero na niej pracować, bo już pasty strukturalnej na olej nie położysz.
No nie.
Nie ma takiej możliwości, bo
ale może na tego, na...
Ale możesz namalować na gładko i zrobić imitację betonu.
Mogę ci też przynieść.
Trochę się pobawisz, ale efekt też może być świetny. Nie, na gładko. Z tymi wszystkimi takimi dziureczkami.
No to mogę tam, bo nie robiłam, nie?
No to spróbujmy może, wiesz?
Czyli co, ciachnąć tu na szaro?
Na szaro, na razie na szaro, a później dopiero będziemy się bawić z jakimiś takimi, wiesz, wypukłościami, klęśnięciami, laserunkiem już.